Dzień dobry. Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z panią Rushan Abbas, założycielką i dyrektorką kampanii na rzecz Ujgurów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję Ci, Mateuszu, za możliwość powiedzenia o tej potworności na skalę stulecia. To dla nas przywilej. Jaki jest cel Pani wizyty w Polsce? Choć ludobójstwo na Ujgurach trwa od kilku lat, wciąż są państwa, którym nieznane są jego prawdziwe rozmiary. Nieznana jest praca przymusowa Ujgurów w Chinach i wykorzystywanie ich jak niewolników. Nieznane szerzej opinii są krew, pot i łzy zniewolonych Ujgurów. Rozwój ekonomiczny Chin jest oparty o niewolnictwo Ujgurów, co następnie jest wykorzystywane do osłabiania innych państw lub firm. Uważaliśmy, że należy wyjść do ludzi, aby ich uświadamiać, bo przecież ludobójstwo i niewolnictwo stoi w sprzeczności z prawem i konstytucyjnymi zasadami wszystkich państw. A zasadnicze prawa człowieka są dla Ujgurów kwestią przetrwania. Są to fundamentalne prawa dotyczące ludzkiej godności. Dlatego zdecydowaliśmy się wyjść do ludzi, aby ich uświadamiać. Czy może Pani wytłumaczyć, dlaczego rząd chiński tak bardzo nienawidzi Ujgurów? Jaki jest tego powód? Jako Ujgurzy mamy swój własny język i kulturę. I jak widać, różnimy się etnicznie. Mamy również własną religię. Wszystko zaś, co jest inne, jest dla chińskiego reżimu komunistycznego zagrożeniem. Każda myśl niezależna od ateistycznej ideologii chińskiego reżimu komunistycznego jest dla niego zagrożeniem. Rząd chiński od lat stara się zasymilować nasz naród. Nie udało im się tego zrealizować pomimo prześladowania Ujgurów na różne sposoby od momentu rozpoczęcia okupacji w 1949 roku. Prześladowcy zrozumieli, że jedynym sposobem na pozbycie się Ujgurów jest danie im do wyboru dwóch opcji. Jeśli porzucimy naszą tożsamość narodową oraz język i staniemy się Chińczykami, to pozwoli nam się żyć. Jeśli jednak pozostaniemy Ujgurami, znikniemy. Taka polityka wobec nas ma miejsce dzisiaj. A więc obecny komunizm chiński nie szanuje różnic między narodami. Widać to w prześladowaniu przez Chiny Tybetańczyków, mieszkańców południowej Mongolii, czy w strachu rządu chińskiego przed wolnością, czego świadkami byliśmy w Hongkongu. Autorytarne reżimy, jak ten chiński, karmią się brutalnością i okrucieństwem. To, co komunistyczne Chiny robią dziś Ujgurom, jest dobitnym przykładem tego, co chcą urządzić całemu światu.
Bring attention from the international community because he's talking about the changes coming which no one ever saw in 100 years. What does that mean? Last 70 some years since the Holocaust.
Od czasu Holokaustu świat ciężko pracował, aby wprowadzić podstawowe prawa człowieka i szanować jego godność, próbując dać Polsce, Ukrainie czy innym krajom europejskim szacunek, prawa i równość.
And the rights and equality
Xi Jinping i rząd chiński chcą to jednak zmienić, bo nie chodzi już dzisiaj o los robotników, ale o przyszłość świata, który znamy. Stawką jest tu wolność, demokracja i fundamentalne prawa człowieka. Jakich metod używa rząd chiński przeciw Ujgurom? W ostatnich latach widzimy więzienie Ujgurów na masową skalę. Od 3 do 5 milionów niewinnych Ujgurów jest dziś więzionych w obozach koncentracyjnych, obozach pracy przymusowej i więzieniach. Drugim sposobem jest praca przymusowa, niewolnictwo i tortury psychiczne i fizyczne. Ma miejsce przymusowa sterylizacja i aborcja. Kobietom chirurgicznie zakłada się wkładki domaciczne, których nie można usunąć. Około miliona dzieci odebrano rodzicom i wysłano do państwowych domów dziecka. Ujgurskie kobiety zmusza się do poślubiania Chińczyków. Rząd chiński rozmieszcza też swoich urzędników po ujgurskich domach, gdzie nadzorują i monitorują oni ich codzienne życie. A ponieważ większość mężów i w ogóle mężczyzn jest w obozach koncentracyjnych, obozach pracy lub zostało aresztowanych, kobiety są napastowane seksualnie we własnych domach. To mnie bardzo frustruje, bo pytam, gdzie są te wszystkie feministki i działacze, którzy mają bronić praw kobiet? Gdzie jest ONZ, którą przecież ustanowiono po II wojnie światowej, aby zapobiegać takim okrucieństwom? Podczas gdy chiński rząd komunistyczny popełnia wszystkie te bestialstwa, a ciała kobiet stają się polem ludobójczych działań, żona Xi Jinpinga jest przedstawicielką ONZ od praw kobiet i dziewcząt. To nie do wiary. Przypomina to metody nazistów z II wojny światowej, choć znacznie gorsze. Dokładnie tak się właśnie dzieje. Czy rząd chiński używa jakichś nowoczesnych metod, jak inwigilacji przy pomocy urządzeń elektronicznych, kamer i tym podobnych? To kolejna sprawa. Nasza ojczyzna, którą my nazywamy Turkistanem, a Chińczycy Xinjiang, jest polem doświadczalnym dla najnowszych technologii i wprowadzenia państwa policyjnego rodem z Orwella. Na każdym rogu są punkty kontrolne, a każdy dom ma kody QR. Każdy samochód ma urządzenie GPS, a ludzi monitoruje się za pomocą systemów rozpoznawania twarzy i tęczówki oka. Kontroluje się więc najmniejsze ruchy Ujgurów, nawet telefony. Wszystkie mają urządzenia szpiegujące czy takie aplikacje. Czy może pani powiedzieć, które firmy pomagają rządowi chińskiemu we wprowadzaniu tych metod? Rząd Stanów Zjednoczonych obłożył sankcjami niektóre z firm, które całkowicie zaangażowały się w tworzenie tego policyjnego państwa. Hikvision, Huawei, największa z nich i stojąca za wszystkim. TikTok to oprogramowanie szpiegujące na każdym telefonie. I kiedy ktokolwiek używa tej aplikacji, to Pekin monitoruje wszystko, co przez aplikację przechodzi. Jest również jedna z firm amerykańskich, Thermo Fisher, która faktycznie pomaga rządowi chińskiemu, zbierając próbki DNA Ujgurów. co wraz z przymusowymi badaniami lekarskimi wprowadzonymi w końcu 2016 roku stanowią podstawę obecnego procederu pobierania narządów. Słyszałem, że pobieranie organów to główna metoda prześladowania ruchu Falun Gong, ale Ujgurów także? Tak, członkowie Falun Gong byli pierwszymi ofiarami pobierania organów. A ponieważ w Chinach jest to ogromny rynek i wielkie pieniądze, które zasilają rząd chiński, organy pobierane są teraz również od Ujgurów. Mówiła Pani o niewolnictwie i pracy przymusowej. Czy jakieś zachodnioeuropejskie marki używają produktów tak wytworzonych? Tak. Każdy samochód wyprodukowany w ostatnich 5 latach. Volkswagen, BMW, Mercedes, Tesla czy Toyota. Większość firm używa niewolniczej pracy Ujgurów do produkcji części samochodowych. Rząd chiński zrobił to celowo, aby uczynić te firmy współwinnymi i mieć na nich haki. Te firmy będą więc milczeć. W przypadku Volkswagena, który w czasie II wojny korzystał z przymusowej pracy Żydów, sytuacja się powtarza. Firma robi dziś to samo. Mają fabrykę w naszej ojczyźnie. Kiedy próbowaliśmy wprowadzić ustawę chroniącą Ujgurów przed pracą przymusową, firmy takie jak Nike, Heinz Ketchup, Coca-Cola i kilka innych firm aktywnie lobbowały przeciwko tej ustawie, bo chciały nadal zarabiać na krwi, pocie i łzach mojego narodu. Czy te firmy nie są tego świadome? Ależ są. Wiedzą o wszystkim. Ale tak jak wspomniałeś, podobnie jak w nazistowskich Niemczech, kiedy wykorzystywano Żydów i ich pracę przymusową, zabijając ludzi, państwa świata i firmy wiedziały o tym, ale wciąż współpracowały gospodarczo z Niemcami. Twierdzono, że z Niemcami trzeba się liczyć, bo są silne, a tak naprawdę chciano dalej na tej współpracy zarabiać. To z kolei pomogło nazistowskim Niemcom w rozwoju gospodarczym i umożliwiło im zamordowanie większej liczby ludzi. Po wszystkim żałowano tego. Mówiono o wolnym przepływie informacji i że nie było wiadomo, co Niemcy robili. Wszyscy zasłaniali się niewiedzą. Dziś żyjemy jednak w XXI wieku, w erze informacji. Mamy tony dokumentów, świadectwa ofiar, a nawet świadectwa samych prześladowców. Jest pewien były chiński policjant, który zeznawał w sprawie Ujgurów przed Trybunałem w Londynie. Wyciekają wciąż nowe dokumenty. Mamy tak wiele dokumentów potwierdzających zbrodnie Chin i ludobójczą politykę Xi Jinpinga i chińskiego rządu. Mamy setki raportów i dzielnych dziennikarzy, takich jak ty, którzy wykonują wspaniałą pracę i mówią o tych sprawach. Dzisiaj nikt nie może już zasłaniać się niewiedzą. Ludobójstwo i niewolnictwo powinno być dla nas czerwoną linią. Nadszedł czas, by światowi przywódcy, państwa, firmy i zwykli ludzie zajęli stanowisko. Muszą stanąć po właściwej stronie historii, bo o tych sprawach będą pisać w podręcznikach historii. Kiedy twoje dzieci zapytają cię, co zrobiłeś, Czy wiedziałeś o ludobójstwie i czy zrobiłeś, co do ciebie należało, to mam nadzieję, że każdy będzie mógł spojrzeć swoim dzieciom w oczy i powiedzieć: tak, zrobiłem, co mogłem i co do mnie należało. Czy coś zmieniło się w ostatnich latach? Informacje o prześladowaniu mniejszości w Chinach rozchodzą się po świecie. Tak. Parlamenty 12 krajów określiły działania Chin wobec Ujgurów mianem ludobójstwa. Jest też raport Rady Praw Człowieka ONZ, który mówi to samo, o czym my krzyczymy od lat. Potwierdza on aresztowania na masową skalę, tortury, przemoc seksualną, zmuszanie do sterylizacji, porywanie dzieci i pracę przymusową. Choć nie napisano w nim, że jest to ludobójstwo, to stwierdzono, że może to być zbrodnia przeciwko ludzkości. Artykuł 2 ustawy ONZ o ludobójstwie wymienia 5 takich elementów. 4 z nich są opisane we wspomnianym raporcie. Kiedy na początku tych okrucieństw w 2018 i 2019 roku ONZ wydała wspólne oświadczenie krytykujące politykę rządu chińskiego i naruszenia praw człowieka oraz jego okrucieństwa, tylko 22 państwa podpisały oświadczenie. Teraz tych państw jest 50. Widać więc zmiany i ludzie rozumieją sytuację. Ludzie postrzegają Chiny już nie tylko jako ludobójczy reżim, ale również jako zagrożenie dla wolności i demokracji na całym świecie. Spójrzmy na sytuację waszego sąsiada, bezprawną agresję Putina na Ukrainę. Pokazała ona, do czego prowadzi polityka ustępstw wobec dyktatorskich rządów. Inwazja Putina miała miejsce w świetle dnia, z czołgami, bombowcami i uzbrojonymi żołnierzami. Chińska inwazja jest innego rodzaju. Towarzyszą jej uśmieszki i walizki pełne pieniędzy oraz umowy handlowe. Wspólnota międzynarodowa musi na to uważać, bo kiedy przywódcy w poszczególnych krajach mówią o równowadze czy pozostawaniu neutralnymi, to z własnej woli oddają swoje sumienia i nie przeciwstawiają się ludobójstwu. Muszą oni zdawać sobie sprawę, że oddają nie tylko wolność słowa, nie chodzi tylko o zajęcie stanowiska, ale o samą suwerenność ich państw. Chiny bowiem są wszędzie, a ich polityka nie dotyczy tylko własnego kraju, ale całego świata. Agresja na Ukrainę pokazała, że Xi Jinping współpracuje z Putinem. Mamy nadzieję, że pokaże to Xi Jinpinga w prawdziwym świetle. Europa leży daleko od Chin, a chiński rząd używa pieniędzy, aby wybielić obraz tego państwa. Czy spotkała się pani z jakimiś polskimi politykami? Niestety nie było to możliwe tym razem. Było bardzo mało czasu i jak rozumiem, wiele się teraz w Polsce dzieje. Mam nadzieję, że tu wrócimy i spotkamy się z przedstawicielami polskiego rządu i politykami. Myślę, że warto byłoby do nich dotrzeć i rozmawiać z nimi. Kiedy pytaliśmy ludzi na ulicy o sytuację w Chinach, Kiedy wyjaśnialiśmy im, co się tam dzieje, zwykli ludzie byli przeciwko partii komunistycznej i wspierali prześladowane narody. Przekazywanie informacji jest tu niezwykle istotne. Moje ostatnie pytanie dotyczy pani osobistej historii. Jak opuściła pani swój kraj i co stało się z pani siostrą? Dziękuję, że przywołujesz moją osobistą historię. Zostałam pełnoetatową działaczką z konieczności. Przyjechałam do Stanów Zjednoczonych w 1989 roku. Urodziłam się, wychowałam i zdobyłam wykształcenie w Urumqi, stolicy Turkestanu. Odwiedziłam Stany Zjednoczone jako stypendystka, a potem ukończyłam tam studia z biologii. W końcu zostałam działaczką. Byłam działaczką już wcześniej na uniwersytecie, choć tylko współorganizowałam protesty. Kiedy przybyłam do Stanów Zjednoczonych, pracowałam, studiowałam i rozwijałam się zawodowo. W tym samym czasie popierałam sprawę narodu Ujgurów. Kiedy polityka eksterminacji Ujgurów przyspieszyła w 2017 roku, cała rodzina mojego męża zaginęła. Było to w lecie 2017 roku. I tak w 2018 roku zainicjowałam ruch One Voice, One Step, mobilizując ludzi z 14 krajów i 18 miast do protestu przeciwko masowym aresztowaniom. Następnie we wrześniu 2018 roku wzięłam udział w panelu w Waszyngtonie, w jednym z think tanków, gdzie mówiłam o ludobójczej polityce Chin i pokazywałam straszne warunki panujące w obozach koncentracyjnych, przedstawiając też los rodziny mojego męża. 6 dni po moim wystąpieniu, a było ono moim pierwszym pokazywanym na żywo na YouTube, moja siostra, dr Gulshan Abbas, która jest emerytowanym lekarzem, została zatrzymana w odwecie za moją działalność w Stanach jako obywatelki Stanów Zjednoczonych. Jestem tu dzisiaj, aby uświadamiać, rozmawiać z Polakami za cenę wolności mojej siostry, która od 4 lat i 6 miesięcy płaci za moje działania, siedząc gdzieś w jakimś lochu. Mam tu jeszcze inne zdjęcie i chcę powiedzieć o innej osobie. To Suri Tursun, pewna matka. Wczoraj obchodziła urodziny, 5 z kolei spędzone w więzieniu. Jej przestępstwo? Odwiedziła Turcję, ponieważ jej syn tam studiował. Chodził do szkoły w Turcji i tylko dlatego, że odwiedziła Turcję po powrocie na fali masowych aresztowań, została również aresztowana. Rząd chiński określa 26 krajów jako niebezpieczne dla ludzi. Traktują Turcję jak państwo zaprzyjaźnione, a podróż tam jest przestępstwem. Podobnie jak podróż do Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Malezji, Indonezji, do któregokolwiek z krajów z muzułmańską większością. Rząd chiński twierdzi, że w tych krajach Ujgurzy są wystawieni na terroryzm. A więc podczas gdy Xi Jinping sam odwiedzał Emiraty i Arabię Saudyjską oraz inne kraje muzułmańskie, traktuje Erdogana jako przyjaciela, to każda inna osoba, która odwiedza Turcję, traktowana jest jak osoba wystawiona na terroryzm. To straszna sprawa, że pani bliscy są prześladowani w Chinach za to, co robi pani w Stanach Zjednoczonych. Chcą panią złamać, zatrzymać pani działania przez prześladowanie członków pani rodziny. Dokładnie tak. Chcą mnie uciszyć, zastraszyć przez wzięcie mojej siostry jako zakładnika. Dlatego tak ważne jest dla mnie podróżować po świecie i mówić ludziom prawdę o reżimie chińskich komunistów. Ludzie w Polsce rozumieją, jak to jest żyć w komunistycznym reżimie. Polska jest też na pierwszej linii wojny w Ukrainie. A dwa dni temu Xi Jinping ogłosił całemu światu, odwiedzając Putina, że stoi za inwazją na Ukrainę. Tak więc, tak jak obrona Ukrainy oznacza dziś obronę całej Europy, tak pokazywanie odpowiedzialności Chin i głośne przeciwstawianie się im i bronienie praw Ujgurów to jak obrona przyszłości tego świata. Jeśli nie uczynimy Chin odpowiedzialnymi teraz, to konsekwencje spadną na nasze dzieci i wnuki żyjące w wolnym świecie. Stawką jest tutaj wolność i demokracja. Dziękuję za rozmowę. Jesteśmy telewizją chrześcijańską i większość z nas to protestanci. Modlimy się o wolność dla Pani narodu i innych, bo chcielibyśmy, aby każdy był wolny w wyborze religii. Pani sprawa jest ważna dla nas i dziękujemy za tak obszerne przedstawienie sytuacji mniejszości w Chinach.
Minorities there, so I hope this interview will also.
Chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz, skoro wspomniałeś kwestię religii. Dla chińskiego reżimu komunistycznego jakakolwiek religia jest zagrożeniem. Otwarcie więc mówi się w chińskich mediach, że edytują Biblię czy inne księgi religijne, aby były zgodne z ideologią ateistyczną, komunistyczną. Wyobraź sobie, co to musiałaby być za religia zgodna z ideami komunistycznymi. Jestem więc niezwykle rozczarowana papieżem, bo powinien on bronić religii. Powinien głośno przeciwstawić się zmuszaniu ujgurskich kobiet do aborcji. A gdzie on jest? Milczy. I współpracuje z rządem chińskim. Jak wspomniałem wcześniej, zapisywane są właśnie karty przyszłych podręczników historii i mam nadzieję, że obecny papież zajmie stanowisko po właściwej stronie historii. W przeciwnym razie zapamiętamy go inaczej, jak był współwinny chińskiemu ludobójstwu, kiedy chiński rząd prowadził wojnę z religią. Całkowicie się z panią zgadzam, że obecny papież nie zajmuje właściwego stanowiska również w sprawie rosyjskiej inwazji, w sprawie protestów w Hongkongu i tym podobnych sprawach. Mateuszu, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Miałem przyjemność rozmawiać z panią Rushan Abbas, założycielką i dyrektorką kampanii na rzecz Ujgurów. Dzień dobry. Mam dziś przyjemność rozmawiać z panem Abdul Hakimem Idrisem. Pańska żona, Rushan Abbas, bardzo poruszająco mówiła przed chwilą do naszych polskich widzów. Jest pan również działaczem na rzecz praw Ujgurów. Czy może pan nam o tym opowiedzieć? Dziękuję za zaproszenie. Jestem wdzięczny, że mogę z tobą rozmawiać. Jestem ofiarą obecnego ludobójstwa w Chinach. To dla mnie osobista sprawa. Jestem działaczem i walczę o wolność dla Ujgurów od prawie 30 lat. Jestem jednym z pierwszych Ujgurów, którzy przybyli do Europy szukać azylu w latach 90. w Niemczech i osiedlili się w Monachium. Jestem jednym z założycieli organizacji Ujgurów w Niemczech, w tym Światowego Kongresu Ujgurów. Obecnie jestem dyrektorem Ujgurskiego Centrum Badań, który jest think tankiem z siedzibą w Waszyngtonie. Naszym celem jest przedstawienie faktów z naszej perspektywy, tak aby wielu dziennikarzy, badaczy i decydentów rozumiało naszą argumentację. Jakie są zatem fakty co do Ujgurów w Chinach? Mówimy o ludobójstwie. Podam Państwu trochę szczegółów. Kiedy Xi Jinping doszedł do władzy w 2013 roku, rozpoczął coś, co mogę porównać z działaniami nazistowskich Niemiec. Tamci zaczęli od odebrania majątności, ziemi, mieszkań, budynków i firm Żydom. To samo przydarzyło się nam w Chinach. Partia komunistyczna przypuściła atak z dwóch stron. Najpierw uderzyli w przedsiębiorców i posiadających ziemię, których wsadzili ich do więzień oraz obozów koncentracyjnych, odbierając im majątek. W tym samym czasie uderzyli w przywódców wspólnot, takich jak pisarzy, przywódców religijnych, uczonych, komików, piosenkarzy i sportowców. Cele były dwa. Ludzie powiązani z finansami oraz związani z duchowością. Następnie uderzyli w naród Ujgurów, odebrali rodzicom ponad milion dzieci. Ponad milion osób uwięzili, skazując ich na długoletnie więzienie, przenosząc ich do Harbin, regionu Chin blisko Syberii, zwanego też sowieckim gułagiem. Wielu Ujgurów umieszczono w obozach koncentracyjnych, zaś resztę, ludzi w wieku od 18 do 65 lat, zmusza się do pracy. Temu, kto posiadał ziemię, została ona skonfiskowana przez rząd komunistyczny i przekazana osobom z kadry komunistycznej. A on sam musi pracować na kiedyś własnej ziemi jako niewolnik. Tak to wygląda. Mówi się dzisiaj o normalizacji oraz instytucjonalizacji. Język złagodniał, ale aresztowania są na porządku dziennym. Turkistan stał się więzieniem na wolnym powietrzu. Przypomnę, że żyjemy w erze informacji. Wielu ludzi pyta, skąd to wiemy, skoro nie ma zdjęć czy danych stamtąd. Jest tak, ponieważ chiński rząd komunistyczny zbudował wokół naszego kraju cyfrowy mur. Pobrali od wszystkich próbki DNA, jak i próbki głosu. Przebadali wszystkich. Nie ma wolnej komunikacji. Mają twój głos i twarz. Tak wygląda rzeczywistość. Co pana zdaniem rząd chiński chce tym osiągnąć? Zniewolić Ujgurów? Zasymilować ich?
slavers for the factories or assimilate? Or what's the reason?
Kiedy przyjrzeć się demografii Chin, rząd komunistyczny zawsze mówi o 1,4 miliarda ludzi. To według ich statystyk Ujgurów jest 12 milionów, a 15 milionów osób pochodzenia turkijskiego. Rzeczywistość jest inna. Rząd chiński rejestruje po dwoje dzieci na rodzinę, a pozostałe są nielegalne. Jeśli masz pięcioro dzieci, to tylko dwoje ujętych jest w statystykach. Mówimy o około 20-25 milionach mieszkańców Turkistanu. Ci ludzie tam mieszkali. Kiedy do władzy doszedł Xi Jinping, chciał wszystkich zdominować. Komuniści mają plany na 20 rok, na 25 rok, potem 30, 35, na 2049. Chcą dominować w technologii, wojskowości i tak dalej. Aby to osiągnąć, Xi Jinping chce stworzyć jeden naród, jeden język, jedną kulturę i jedną religię zgodną z ideologią Chińskiej Partii Komunistycznej. Ujgurowie, jak wiesz, mają swój język i religijne przekonania, więc staliśmy się przeszkodą na drodze do marzenia Xi Jinpinga, aby zdobyć cały świat. Jesteśmy pierwszą ofiarą jego ambicji. Drugą sprawą jest inicjatywa nowego jedwabnego szlaku i tego, że Chiny chcą zdominować inne państwa militarnie, ekonomicznie i dyplomatycznie. Na tym polega ta inicjatywa. A wschodni Turkistan jest osią tej inicjatywy, bo stąd wiodą drogi do Kaszgaru, do Pakistanu, do Azji Środkowej i Rosji. Po trzecie, nasz kraj jest bogaty w surowce naturalne, gaz, ropę, minerały i inne niezbędne dla rozwoju technologii. Xi Jinping chciał się więc pozbyć całej populacji. Bardzo trudno jest wyjaśnić i opisać wspólnocie międzynarodowej to, co on robi. Zabija ludzi, ludzie znikają i umierają. Zbudował krematoria w obozach koncentracyjnych, co do których twierdzi, że praca prowadzi do harmonii. Coś jak nazistowskie Arbeit macht frei. Xi Jinping próbuje przemienić Ujgurów w Chińczyków. Przemienić jeden naród w drugi. Próbuje się w obozach koncentracyjnych różnych metod w tym celu. Masz 40 lat i będziesz tam siedział tyle dni, tygodni i miesięcy, aż wyprzesz się swojej przeszłości, tego, co robiłeś, i uznasz to wszystko za złe. Następnie musisz złożyć hołd partii komunistycznej. Masz podziękować partii i Xi, że możesz oddychać i nadal żyć. Tak to wygląda. To powinien być znak ostrzegawczy dla całego świata. Jeśli Chiny nie są w stanie tolerować małej grupy etnicznej wewnątrz własnych granic, jak mogą tolerować inne religie czy narody? To powinno być ostrzeżeniem. Pańska żona wspomniała okropne rzeczy, jakie rząd chiński robi kobietom. Chodzi mi tu o wymuszone małżeństwa. Czy polityka jednego dziecka stosowana przez Chiny w przeszłości ma wpływ na to, że zabiera się Ujgurom kobiety? Jest to jeden z aspektów tej sprawy, element propagandy chińskiego rządu komunistycznego. W rzeczywistości chodzi o to, aby odciąć korzenie narodu ujgurskiego. Jeśli zabierają ujgurskie dzieci, to wychowują je według wzorów chińskich. Uczy się je rzeczy z historii Chin, których nie muszą się uczyć nawet chińskie dzieci. Chcą w ten sposób wpłynąć na młode umysły, poddać dzieci praniu mózgów. To jedna metoda. Druga to zmuszanie ujgurskich dziewcząt do poślubiania Chińczyków. Tak, aby dzieci z tych związków były Chińczykami. Jeśli kobieta nie chce takiego małżeństwa, uniemożliwiają jej zostanie matką przez sterylizację. Tak zabierają następne pokolenie. Chińskie statystyki pokazują dramatyczny spadek narodzin ujgurskich dzieci. To rodzaj współczesnego ludobójstwa. Nie ma komór gazowych ani masowych rozstrzeliwań. Nie ma też dokumentacji ich działań. Różnicą pomiędzy nazistowskimi obozami koncentracyjnymi oraz ich masowymi mordami a zbrodniami komunistów chińskich jest to, że ci drudzy nie pozostawiają dokumentacji. Nie zobaczysz jej, przynajmniej na razie. Myślę jednak, że to wyjdzie. Są pewne dokumenty dotyczące aresztowań. Jeśli zanalizuje się przestępstwa aresztowanych, od dzieci po 85-latków, to są rzeczy nie do wiary. Tak więc celem jest jeden naród. Chińczycy potraktowali nasz naród jak wielkie pole doświadczalne, gdzie testują śledzenie, masowe aresztowania, zbieranie próbek DNA, przymusową pracę, znikanie ludzi. System ten i technologie przenoszą teraz do Tybetu.
And they are transporting this system with the technology to Tibet. Today the Tibet's
obecny przewodniczący partii komunistycznej na Tybet był wcześniej przewodniczącym w naszym kraju. Przenosi know-how i doświadczenie do Tybetu. Podobnie siły policyjne używane w naszym kraju są teraz używane w Hongkongu. Jeśli świat nie może zatrzymać tego, co w mojej opinii jest ludobójstwem na Ujgurach, robiąc z Chinami interesy i uważając je za gwaranta pokoju, to wkrótce może być dla międzynarodowej wspólnoty za późno.
I think that will be late for the world community. And today we can see in China.
Obserwujemy chińską machinę propagandową, zarówno w Chinach, jak i poza ich granicami. Chiny wspierają wojnę Rosji przeciwko Ukrainie ekonomicznie, dyplomatycznie, militarnie i finansowo. Belgrad nie jest daleko stąd. Powinniście przyglądać się, jak chińska maszyna propagandowa tam działa. są w chińskiej kieszeni, więc powtarzają rosyjską narrację. To samo dzieje się w krajach arabskich, gdzie mają swoje stacje telewizyjne. Podobnie jest w Ameryce Łacińskiej. Chiny odgrywają ważną rolę w propagandzie i dziwię się, że wielu ludzi tego nie widzi. Czy może pan powiedzieć, jak wygląda życie Ujgurów w Xinjiang? Jeśli ktoś chce tam żyć pokojowo, bez angażowania się w protesty, czy jest to możliwe? Jeśli staniesz się Chińczykiem, będziesz mówił po chińsku, jeśli będziesz słuchał partii, a twoja rodzina będzie w partii, to możesz tam żyć. I są Ujgurzy tak postępujący, ale nawet oni żyją w strachu. Strach jest tak duży, że każdy dba tylko o siebie. Nie mogą myśleć o swojej rodzinie, dzieciach, rodzicach, ale tylko o sobie. W takim właśnie strachu żyją obecnie Ujgurzy. Inwigilacja chińskich komunistów jest wszechobecna. Wchodzisz do swojego mieszkania, skanujesz kod, wychodzisz to samo. Gdziekolwiek jesteś, obserwują cię kamery. Kamery rozpoznają, czy jesteś zdenerwowany i może pojawić się policja. Tak to wygląda. Kto jest umieszczany w obozach koncentracyjnych lub obozach pracy? Czy policja zabiera tam przypadkowych ludzi, czy trzeba im podpaść? Każdy ma tam telefon i musi zainstalować specjalne aplikacje. Rząd chiński widzi, co robisz na swoim telefonie i nie przychodzą do ciebie, ale do ciebie dzwonią. A to ty musisz pójść do nich. Mogą też przyjechać i cię zabrać. Czy chciałby pan coś przekazać Polakom? Naród polski był w historii ofiarą niemieckiego nazizmu oraz komunizmu. Żył w religijnym ucisku ze strony komunizmu. Polacy rozumieją, kim staje się człowiek pozbawiony honoru czy duchowej wartości. Myślę, że Polacy są w stanie zrozumieć sytuację Ujgurów. Kiedy o tym rozmawiacie, możecie wyobrazić sobie, przez co przechodzimy. Po drugie, z naszej perspektywy widać, że Putin najechał Ukrainę popchnięty przez Chiny. Chiny są stroną tej wojny. Wielu ludzi tego nie widzi. Ale przyjrzyjcie się chińskiej machinie propagandowej. Nie tylko w Chinach, ale i na całym świecie. Co robią dla Putina militarnie? Gdyby odciąć chińską pomoc, ta wojna zakończyłaby się. Dzielimy się naszą perspektywą i doświadczeniami, przez które nikt nie powinien przechodzić. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Jesteśmy telewizją chrześcijańską, protestantami i będziemy modlić się o pana i o narody, aby żyły w wolności do wyboru swojej religii. Każdy powinien mieć takie prawo, czego nie ma w krajach komunistycznych. Rozmawiałem z panem Abdulem Hakim Idris. Jeśli pozwolisz, to zachęcam was jako telewizję chrześcijańską, abyście przyjrzeli się chińskim próbom przeredagowania Biblii oraz jak obserwują chińskich chrześcijan i prowadzą wojnę z chrześcijaństwem, buddyzmem i islamem. Chińscy komuniści walczą nie tylko z muzułmanami, ale też z buddystami, Falun Gong i chrześcijaństwem. Wielu chrześcijan, w tym i papież, nie chcą widzieć tego, o czym mówią oficjalne chińskie media, mianowicie, że komuniści chcą napisać Biblię na nowo. Nie słychać sprzeciwu ani od niektórych chrześcijan, ani muzułmańskich uczonych czy instytucji. To straszna sprawa. Dziękuję za tę informację i za całą rozmowę.